Co za historia w Radiu Gdańsk.
W dzisiejszej naszej audycji chcę porozmawiać o tym, co wydarzyło się na ziemiach polskich po 17 września 1939 roku. Kształt okupacji sowieckiej, to wszystko, co dzieje się w tym czasie, zarówno w sferze takiej martyrologicznej, czyli tym wszystkim, co dotyczy represji wobec ludności polskiej, ale także niepolskiej, polskich obywateli, którzy tam mieszkają, jak i tego, no, co jest pewnym politycznym planem Stalina, wchłonięcia tych ziem. Moim gościem jest profesor Piotr Niwiński, Uniwersytet Gdański i Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku. Panie profesorze, to była agresja, jak się wydaje, planowana przez Stalina od dawna.
Tak, ta agresja była planowana od dawna. Był to jeden z jego elementów podbicia Europy. Przez trupa Polski już w 20 roku próbowano dojść do Europy i zdobyć cały świat. Tak więc był to jeden z jego elementów. Plany wojskowe Armii Czerwonej przewidywały uderzenie na kraje bałtyckie i na Polskę oraz Rumunię.
No, gdy negocjowano z Polską parokrotnie w latach 20. i 30. różnego rodzaju relacje, to ja odnoszę wrażenie, że tam pojawiał się w ogóle taki pomysł wspólnego rozbioru krajów bałtyckich. Tutaj z kolei było inaczej, to Hitler ze Stalinem rozbierali nie tylko kraje bałtyckie, ale także Polskę.
Tak, 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 zdecydowanie. Ta umowa z 23 sierpnia już wskazywała na wyraźny podział strefy wpływów, jak to ładnie określano w Europie, w tej części Europy oczywiście. Potem to wynegocjowano i ostatecznie urealniono 28 września, kiedy podpisywany został ten tak traktat charakterystycznie nazwany traktatem o przyjaźni i granicach, w związku z tym ta przyjaźń jest na miejscu pierwszym. No i ta przyjaźń dzieli Europę, dzieli ludzi w tej części świata między dwa wielkie mocarstwa.
Przy czym pewne fakty wojskowe, czyli przebieg zarówno działań niemieckich, jak i potem działań sowieckich, prowadzą do tej korekty, która jest charakterystyczna, myślę, politycznie, czyli kwestia mniej ziem polskich w rękach sowieckich, ale za to pojawia się po tej sowieckiej stronie Litwa.
Charakterystyczne jest to, że pierwotny układ, ten sierpnia układ, tak zwany Ribbentrop-Mołotow, de facto Hitler-Stalin, ten układ przewidywał granice według granicy trzeciego rozbioru polskiego, dokładnie. Miała być dokładnie ta granica tam, może z niewielkimi kilometrowymi zmianami. Natomiast tam miesiąc później podpisany traktat już to zmieniał, a spowodowane to było przede wszystkim tym, że armia niemiecka uznała, że zbyt wiele wysiłków włożyła w walkę w Polsce, zbyt wiele ziem oddała, żeby teraz na sam koniec oddawać to, zwracać to Związkowi Sowieckiemu. I w tych relacjach te negocjacje się odbywały.
Przy czym jak patrzymy, to za tym stoi też pewna polityka. No bo co by nie powiedzieć, Związek Sowiecki proponuje, no oczywiście tutaj jest to proces trwający kilka lat, wchłonięcie krajów bałtyckich jednak z zachowaniem ich republikańskiej formy, czyli mówiąc najkrócej, wchodzą one do Związku Radzieckiego.
Tego w traktacie z Hitlerem, ani późniejszym traktacie nie było. Związek Sowiecki, Stalin, po prostu miały objąć jak gdyby strefami wpływu. Nie było jeszcze mowy o jakiejkolwiek aneksji. Ba, Niemcy nawet w rozmowach mówili, że dla nich Litwa jest na tyle istotnym sojusznikiem, na tyle istotnym krajem, że Litwa powinna zostać przy Niemczech, chociaż rzeczywiście weszła już po tej drugiej stronie, nawet ze względów formalnych tej drugiej strony umowy.
No dobrze, to w takim razie mówiąc najkrócej, dlaczego Stalin nie próbuje rozgrywać karty polskiej? Czyli mówiąc najkrócej, dlaczego mówi tylko i wyłącznie o wchłonięciu tych terenów zajętych przez Armię Czerwoną, przez Białoruś i Ukrainę? Nie tworzy żadnej polskiej enklawy, jakby nie grając polską kartą na przyszłość. Czy to jest decyzja, którą podjął, czy to jest po prostu tak wyszło?
Nie, to jest decyzja, którą podjął, a to przede wszystkim ze względu na trudności. Proszę pamiętać, że już w październiku 1939 roku Stalin próbuje stworzyć coś quasi-polski rząd. Kazimierz Bartel ma być do tego wykorzystywany. Inni politycy, którzy znaleźli się w rękach sowieckich, polskim generałom, między innymi generałowi Marianowi Januszajtisowi, aresztowanemu we Lwowie, proponuje się stanięcie na czele polskiej armii, która miałaby wyzwalać Polskę spod okupacji niemieckiej w przyszłości. Ale ze względu na bardzo jasny opór ze strony polskiej, przynosi to fiasko. Stalin przestaje być zainteresowany. Stalin przede wszystkim myśli o wyczyszczeniu tak zwanej strefy nadgranicznej, żeby potem spokojnie ruszyć dalej na zachód.
No więc ja zadałem to pytanie o ten wątek Polski, bo chcę spytać, dlaczego w takim razie właśnie Stalin postanowił działać w imieniu trochę Białorusi i Ukrainy i też tamtejszych czynników komunistycznych, w tym sensie, że to kosztem żywiołu polskiego ma odbywać się ta integracja. To jest zjawisko, które moim zdaniem jest zjawiskiem politycznym jednak.
Ja bym nie myślał w kategoriach narodowych. Stalin myśli w kategoriach interesu Związku Sowieckiego. Tamtejsze elity tworzą przede wszystkim Polacy. Natomiast na równej mierze niszczone są elity ukraińskie czy białoruskie. Tak samo są aresztowani, mordowani, wywiezieni jak Polacy. Jest ich znacznie mniej. Stąd jest jak gdyby znacznie mniejsza skala. Natomiast Polska jest najbardziej prześladowanym, ta grupa polska, grupą społeczną, ze względu na to, że ma najsilniejszą reprezentację.
No tutaj też ważnym elementem jest to, że jednak tego 17 rozpoczyna się agresja na Polskę. Są polscy jeńcy, polscy zabici w tej wojnie.
Tak jest.
Więc mówiąc najkrócej, też relacje sowiecko-polskie są najbardziej napięte, jeśli chodzi o te tereny.
Tak, zdecydowanie tak. W szczególności, że duża część ludności białoruskiej, ukraińskiej, żydowskiej z tamtych terenów uznała wejście Armii Czerwonej za moment, w którym będą wreszcie mogli przejąć de facto władzę po Polakach. Tak się nie okazało. Wielu z nich zostało potem aresztowanych, wielu z nich zostało potem rozstrzelanych. Bardzo wielu Żydów zostało deportowanych, w szczególności w tych ostatnich deportacjach na wschód. Dla nich to było dość przerażające, ale niemniej te oczekiwania na początku były bardzo silne.
No bo Polska traciła swoje państwo, gdy tymczasem tamci mieli nadzieję, że coś zyskać.
Że coś zyskają, jakiś samorząd, jakąś autonomię, a może nawet własne, niepodległe, raczej sobie nie wyobrażali państwo, ale własną republikę. No mamy Republikę Białoruską, mamy Republikę Ukraińską. Może ta Republika Ukraińska będzie miała ukraińską oddział, ukraińskie dywizje, może będzie ukraińska administracja, będzie to krok w kierunku niezależności.
Gdy patrzymy na wydarzenia po 17 września, jest tam mapa represji. Stalin miał poczucie, że ten żywioł Polski musi sobie podporządkować?
Tak, oczywiście. Wiedział, że bez obezchołowienia, czyli bez obcięcia głowy, nie ma możliwości zapanowania nad tym terytorium. Ci ludzie musieli zostać pozbawieni przywódców. Ci przywódcy musieli zostać zastąpieni przez nowych agitatorów, którzy przyjechali z głębi Związku Sowieckiego i musieli zostać przemodelowani. Tam po prostu musiała nastąpić taka, powiem brutalnie, wycinka. Dokładnie to samo, co robił Hitler na ziemiach anektowanych do III Rzeszy.
Gdy patrzymy na te wydarzenia, to jednak jest jedna istotna różnica. Sowieci stwarzają pewnego rodzaju iluzję woli ludu, czyli pojawia się ten
plebiscyt charakterystyczny, niby wybory. Tak, oczywiście. Sowieci potrafią robić tak zwaną maskierowkę, czyli maskowanie swoich działań już od bardzo dawna. Są w tym doskonali, są w tym rzeczywiście perfekcyjni. I oni światu przekazują informacje, że to sama społeczność, sami ludzie decydują się na przejęcie. Tak samo jak wkroczenie do Polski było wezwaniem przez Ukraińców i Białorusinów do obrony przed Niemcami. To wszystko jest po prostu świetna psycholotnia. Coś, w czym Związek Sowiecki od zawsze dobrze się czuł. Natomiast Niemcy robią to technokratycznie, tak jak prawo nakazuje, po kolei, wyrzynając
bez iluzji.
Bez iluzji, bez najmniejszego jakiegoś tam.
Wracając do tych iluzji, mamy oczywiście represje, ale też mamy próby dialogowania. Wspomniał pan o tym dialogowaniu politycznym, ale mamy też takie próby dialogowania na poziomie kulturalnym, na poziomie edukacyjnym. No przypomnę, że w odróżnieniu od Niemców, którzy ucinali tę głowę tak spektakularny sposób, że zamykali w Polsce szkolnictwo nie tylko wyższe, ale także średnie. Rzeczywiście zaatakowali w którymś momencie najważniejszą polską uczelnię, aresztując i zsyłając do obozów koncentracyjnych krakowskich profesorów. To Sowieci próbują dialogować z tą społecznością ludzi wykształconych, tworząc, możecie uczyć na ukraińskim, lwowskim uniwersytecie, a może i po polsku?
Pozornie. pozornie, jeszcze raz odpowiem pozornie, Niemcy rzeczywiście aresztowali profesorów Uniwersytetu Krakowskiego, ale co się stało z profesorami Uniwersytetu Lwowskiego, a potem Wileńskiego? Również zostali albo wyrzuceni, albo aresztowani. Inteligencja, nauczyciele, którzy byli działaczami społecznymi przedwojenni, zostali w deportacjach masowo wyczyszczeni. Na ich miejsce przyszli albo z głębi Związku Sowieckiego, albo szybko przygotowani do roli nauczyciele, miejscowi agitatorzy polityczni, bo takich trzeba nazwać, którzy byli różnej narodowości. I tutaj jest ta różnica. Niemcy to narodowy socjalizm, a komuniści to międzynarodowy socjalizm, internacjonalistyczny, tak? Socjalizm. Także jest to ta różnica. Sowieci nie skupiali się na jednym narodzie. Sowieci uważali, że narody może z czasem przestaną istnieć, pozostanie jedna klasa, klasa robotnicza, która będzie funkcjonować i to ku temu trzeba iść.
No tak, tylko że ja chciałem trochę powiedzieć o tych niektórych Polakach, którzy jednak w tę współpracę z sowiecką władzą się angażują. No i próbowałem zrozumieć, dlaczego to się tak dzieje. Nie tylko z tej polskiej strony, ale też i z tej drugiej. Dlaczego Sowietom jest potrzebna dekoracja w postaci Boja Żeleńskiego, czy na przykład polskich artystów, którzy przedwojenne polskie szlagiery nagrywają na po rosyjsku na płyty i nagle robią wielkie kariery w Związku Radzieckim z muzyką, która ma taki zachodni szlif. Tu nawet bohaterowie późniejszej czołówki drugiego korpusu, którzy, co by nie powiedzieć, między 1939 a 1941 roku zrobili wielką sowiecką karierę.
No tak, mamy te elementy, które, to nawet nie elementy, to jest dość powszechny ruch, tak? Gdzie duża część tej ocalałej inteligencji, ludzi kultury, rzeczywiście nawiązuje kolaborację z Sowietami, którzy nie tylko na to pozwalają, ale jeszcze zachęcają do pewnego stopnia. Natomiast, no chociażby Józef Mackiewicz to w swojej książce świetnie przekazał, w tytule książki, była to droga donikąd, tak? Bez względu na to, czy kolaborowałem z Sowietami, czy z nimi walczyłem, czy byłem ostrożny i obojętny, tak czy owak, w przyszłości represje mnie spotkały, ponieważ nawet najbardziej zagorzały kolaborant nie mógł być pewien, czy kiedyś w przyszłości nie przyjdzie do niego NKWD, nie aresztuje go, jak w czasie akcji Polski. To rzeczywiście było, ta próba takiego zniwelowania niebezpieczeństwa śmierci. O ile Niemcy tą kolaborację stawiali bardzo jasno, albo zostaniesz Volksdeutschem, Reichsdeutschem, prawda, albo się absolutnie po naszej stronie zaangażujesz, dopiero wtedy możemy cię przyjąć, to Związek Sowiecki miał o wiele większą paletę barw. Przyjmował tych ludzi z różnymi poglądami, w różny sposób, niekoniecznie musieli się wyrzec swoich poprzednich sanacyjnych poglądów na przykład.
Tym bardziej, że represje mają pewną dynamikę. Mamy do czynienia z kolejnymi falami wywózek, ale właśnie z kolejnymi falami, które zresztą wpisują się w europejską historię, bo jak popatrzeć na te daty, to one nie są przypadkowe.
No daty nie są przypadkowe, natomiast nie jest przypadkowe też grupy, które są wywożone. To jest czyszczenie terenu. Mamy najpierw luty 40 roku, kiedy wyrzuca się całą służbę leśną. Po co? Jeżeli tworzą się oddziały partyzanckie, to mają oparcie przede wszystkim w służbie leśnej. W związku z tym całe poparcie czyścimy. W drugiej grupie wyrzucamy całą inteligencję, nauczycieli, kupców, tych wszystkich, którzy tworzyli, działaczy społecznych, ci, którzy tworzyli to tak zwaną przywództwo narodu, tak? Do poziomu gminy, do poziomu małej wsi. Tam się również takiego najwybitniejszego działacza społecznego po prostu deportuje. W trzeciej grupie oczyszcza się już jak gdyby całość z tych tak zwanych uchodźców, bieżeńców, tak? Tych, którzy tutaj przyszli, są
niezakorzenieni, niekontrolowani.
Niekontrolowani, nie ma wśród nich tak dużej ilości możliwości właśnie wysłania szpiegów czy szpicli. I czwarta, ta ostatnia, miała na celu jak gdyby doczyszczenie reszty, rodziny tych pozostałych ludzi i ci, którzy w pierwszych trzech deportacjach nie zostali deportowani, mieli teraz wyjechać i zostałby teren w pełni kontrolowany.
Czy to miał być koniec? Znaczy, my nie znamy planów Stalina, choć dość niespodziewanie historycy zyskali sporo dokumentów z tego najbliższego otoczenia dyktatora. Ja sam byłem szczerze zaskoczony tym, że te najważniejsze dokumenty się przechowały. Czy, mówiąc najkrócej, ten plan został przed 22 czerwca 1941 roku praktycznie dokończony? Czy mamy jakiś zrąb tego, co z Polakami i z ziemiami wchłoniętymi wtedy w 1939 roku chciał Stalin zrobić docelowo?
Ja myślę, że 22 czerwca przerwał tą ostatnią dogrywkę, to dożynanie jak gdyby społeczeństwa polskiego i dlatego też potem można było odbudować chociażby kadry polskiego państwa podziemnego na tych ludziach, których nie udało się wtedy, powiem brutalnie, dorżnąć, tak? Natomiast wtedy też zaczęto już budować polską dywizję, wtedy też zaczęto myśleć właśnie o ponownym skonstruowaniu tego polskiego pionu. Stalin wyraźnie widział, że oczyszczone ziemie dadzą mu spokojne tyły do walki z Europą.
Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z realizacją jednego planu, ale też i już z rębem realizacji drugiego planu, który się w tym sensie nie powiódł, że trzeba było go zrealizować dopiero w 1943-1944 roku.
Na pewno jednym z elementów tego planu było wyczyszczenie zdobytych ziem. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale wyczyszczenie też w bardzo jasnym celu, jak gdyby chodziło o zapewnienie stabilności na tyłach ewentualnego, dzisiaj wiemy, że bardzo prawdopodobnego frontu, kiedy Armia Czerwona ruszyłaby na zachód.
I z zachowaniem możliwości zagrania polskiej karty. Wtedy.
Tak, jak najbardziej pokazania światu, na przykład Amerykanom, że proszę bardzo, Polacy wyzwalają swoją ziemię spod okupacji niemieckiej. Idzie polska dywizja imienia, może wtedy jeszcze nie Tadeusza Kościuszki, ale załóżmy Juliana Marklewskiego, tak, która idzie naprzód i wyzwala. Tego typu plany były. Ta dywizja, przypominam, że 150 tysięcy Polaków przymusono, wcielono do Armii Czerwonej. Było z kogo korzystać. Wystarczyłoby tych tak zwanych czerwonoarmistów skupić w jednym dużym związku i mamy 2-3 korpusy armii, która, armię polską, która może ruszyć do przodu. Oczywiście dowodzona przez sowieckich oficerów. Może nawet dostałaby jakieś polskie mundury a la Armia Berlinga. Kto wie, czy to już w 1941 roku by to nie zaistniało.
To tutaj moje pytanie o Katyń. To była część tego planu? Czy, tak jak często się mówi, zemsta za rok 1920?
Ja bym jak gdyby tego nie rozróżniał. Myślę, że i jedno, i drugie. Natomiast na pewno była to, jednym z elementów była część tego planu. Chodziło o to, że Armia Polska, czy Dywizja Polska na początek, która miałaby gdzieś tam w przyszłości powstać, miałaby powstać w oparciu o dowództwo sowieckie, o Sowietów, o sprawdzonych oficerów po szkołach, co do których ma się pewność, że będą wykonywali rozkazy dyktatura, rozkazy imperatora. Natomiast polscy oficerowie zawsze nigdy nie byliby pewni, tak? Polacy mieli stanowić to najniższe mięso armatnie, mieli stanowić szeregowców, ewentualnie korpus podoficerski. Natomiast korpus oficerski składałby się z żołnierzy.
Czyli mówiąc najkrócej, w żadnej z kalkulacji ci polscy oficerowie Stalinowi do niczego by się nie przydali.
Raczej do niczego by się nie przydali, a byliby pewnego rodzaju elementem do przetargu. W rodzaju, no skoro macie żołnierzy, którzy walczyli z Hitlerem w 1939 roku, to ich wykorzystajcie, tak? Natomiast Katyń, powiem brutalnie, rozwiązał ten problem dla Stalina. Stalin mówi, no ale jakich oficerów?
Choć ja powiem w ten sposób, że oczywiście jak patrzeć na mapę czystek dziejących się w Rosji Sowieckiej, to masowych zbrodni na poszczególnych grupach narodowościowych, politycznych, społecznych, no to Katyń i to wszystko nie dziwi. Ale z punktu widzenia pewnej taktyki Stalina w czasie II wojny światowej, kiedy on bywał bardzo ostrożny, to tak, powiem nieelegancko, radykalne rozwiązanie trochę dziwi. Czy jednak nie było w tym takiego też osobistej zemsty?
W ogóle działania polityków w dużej mierze polegają też na osobistych odczuciach. Ja myślę, że deportacja Czeczenów czy Tatarów w masie, de facto wymordowanie dużej grupy tej narodowości w 1943-1944 roku przez Stalina też była oparta na pewnej niechęci osobistej. Deportacja Niemców również nie była spowodowana tym, że nadwołżańskich, że naraz to będzie siedlisko Werwolfu i reakcji niemieckiej, ponieważ bardzo wielu z nich na ochotnika zgłosiło się do armii, mówiąc, że chcą poświęcić życie za Związek Sowiecki, bo uważają, że jest ważniejszy. Tu chodziło o pewnego rodzaju zemstę na tej grupie narodowościowej.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest profesor Piotr Niwiński.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Rozmawiamy dzisiaj o tym, co wydarzyło się głównie na ziemiach polskich, okupowanych przez Sowietów po 17 września 1939 roku. Przypominam, że moim gościem jest profesor Piotr Niwiński. Rozmawialiśmy o Katyniu, no to w takim razie porozmawiajmy też o deportacjach. Mówiliśmy o kolejnych falach. Tu pojawia się wątpliwość odnośnie skali. W Polsce istnieje takie przekonanie, że to jest milionowa skala. Z dokumentów sowieckich wynika, że to jest 200-300 tysięcy. Czy to jest błąd dokumentów, czy mamy do czynienia z legendami, które się ze sobą nie spotykają?
Sytuacja rzeczywiście jest skomplikowana. Według dotychczas odczytanych dokumentów sowieckich można przyjąć, że skala deportacji to jest 320 tysięcy ludzi. Natomiast czy te dokumenty to jest całość, to jest pierwsze pytanie. Czy te dokumenty dotyczą, czy zostały poddane odpowiedniej krytyce historycznej? To jest ważne, tak? Czy w dokumentach wymienione osoby, które są deportowane, to są osoby, czy również osoby i rodziny? To często się zadaje pytanie.
Czy istnieje jakiś mnożnik?
Natomiast z drugiej strony mamy na tyle wierygodne, bo świeżo zebrane w 1941-1942 roku relacje przez armię generała Andersa, które bardzo intensywnie pracowały między innymi pod przywództwem Józefa Czapskiego i one określiły mniej więcej ilość deportowanych Polaków na 1 200 000. Potem historycy dołożyli do tego deportowanych w czasie działań wojennych w różny sposób i tak dalej. Również stwierdzili, że przed wojną mieszkało tyle, po wojnie, przed reparacjami, przed ewakuacją, repatriacją ludności polskiej, jak się oficjalnie nazywa, ale ewakuacją ludności polskiej z Kresów, mieszkało tyle, że brakuje 1,5 miliona ludzi. W związku z tym te różnice są różne. Natomiast bez wątpienia wiarygodne są dość relacje zbierane niejako na żywo i opracowywane, bo one są na świeżo. Na pewno wiarygodne są dokumenty. Różnica na nich między nimi polega na tym, że nie bardzo wiemy, czy jedne i drugie gdzieś nie są obciążone jakimś błędem. Bardziej bym ufał relacjom zbieranym na żywo. Ostrożnie bym do tego podchodził. Mówiłbym o jakimś 1 800 000. I to ostatnio również IPN podkreśla, że te 800 tysięcy osób deportowanych formalnie na Sybir, to jest mniej więcej ta liczba, do tego 150 tysięcy pobranych do armii, 100 tysięcy wysłanych do tak zwanych strojbatalionów i około 130 do 170 tysięcy osób aresztowanych, często rozstrzelanych, często w jakiś sposób prześladowanych, chociażby właśnie wieloletnią zsyłką.
Choć tutaj mamy pewną wątpliwość wynikającą z tego, że no Polacy nie mieli instrumentarium w tym roku 41 do tego, żeby, mówiąc tak, tutaj kontrolować sytuację, jak ona się rozgrywała, prawda? Znaczy mieli poczucie, że wokół nich masowo wywozi się ludzi, ale tak naprawdę nie mieli instrumentu, aby te informacje skorelować. Tak naprawdę zyskali je dopiero w momencie, kiedy tworzyła się armia Andersa i zaczęto zbierać te relacje.
Dokładnie. Kiedy przychodzą meldunki na przykład z czerwcowej, z czerwca 1941 roku, deportacji w Wilnie, bo akurat tym się zajmowałem, to te meldunki są mocno wyolbrzymione. Gdyby zebrać się wszystkie dokupy, to właściwie Sowieci w ciągu 2 dni deportowaliby 3-krotnie Wilno. Tak? Nie byłoby nikogo 3-krotnie. Natomiast to jest jak gdyby oczywiste przekazy, że aresztują wszystkich, spora część ludzi się ukryła po lasach, potem wróciła, więc to jest jak gdyby mało wiarygodne. Natomiast wtedy, kiedy spokojni oficerowie od poszczególnych osób z poszczególnych obozów, miejsc zesłania, pobierają informacje, a ilu Polaków tam przyjechało? Przyjechało 2,5 tysiąca. Ilu z was zmarło? Zmarło 1200, tak? To mamy już miejsca mniej więcej. Do tego dochodzą miejsca nieznane, które z czasem się pojawiły, gdzie nie było żadnych świadków. Na przykład z rejonu Kołymy są takie fragmenty, gdzie nikt nie wrócił, gdzie prawdopodobnie wysłano około 3,5 tysiąca Polaków i żaden stamtąd się nie pojawił z relacją. Nikt stamtąd nie wrócił. Natomiast jest to prawdopodobnie. Stąd ta liczba od 800 tysięcy do 1 200 000 jest bardziej wiarygodna.
Tutaj mamy też pewnego rodzaju problem polegający na tym, że wywozi się polskich obywateli, Polaków, Białorusinów, Ukraińców i Żydów, gdy tymczasem często te zwrotne sygnały otrzymujemy już tylko od Polaków, bo to ci zgłaszają się do armii Andersa i Berlinga?
Niekoniecznie. Bardzo wiarygodnym źródłem była ludność żydowska, która wywożona na wschód po dotarciu do armii Andersa składała bardzo dokładne meldunki, weryfikując to również między sobą. Między innymi Mieczysław Biegun, późniejszy znany Menachem Begin, złożył bardzo dokładną relację z jego deportacji na wschód.
To w takim razie, rodziny. Jak patrzymy na to, co dzieje się na tych ziemiach wschodnich po 17 września, no to interesuje nas też opór. Gdy kapituluje Warszawa, tworzy się już polska konspiracja. jest poczucie, że ona będzie od razu konspiracją w obu okupacjach, czyli tej okupacji niemieckiej tak i jest. Okupacji sowieckiej. Dużo gorzej jednak idzie tworzenie struktur tej konspiracji po stronie sowieckiej niż po stronie niemieckiej, a właściwie może inaczej, armia i policja sowiecka wykazuje się znacznie większą skutecznością w niszczeniu polskiej konspiracji.
Nawet nieznacznie, to jest olbrzymia przepaść między Niemcami a Sowietami. Po pierwsze NKWD było wtedy chyba najsprawniejszą służbą policyjną na świecie. Do dzisiaj mam wielki szacunek do służb specjalnych obecnie Federacji Rosyjskiej. Uważam, że są jedne z najlepszych na świecie. Natomiast przede wszystkim proszę pamiętać, że NKWD doskonale wiedziało, że należy się oprzeć na olbrzymiej siatce donosicieli. Ci donosiciele, składając nawet niewielkie informacje, dają pewną układankę. A jak się tworzy konspirację? Konspirację się tworzy na zasadzie, no znam człowieka, pójdę do niego, zaproponuję mu działalność konspiracji. Ile razy trafię na osobę, która ten niewielki element układanki zaniesie do NKWD i dzięki temu w wyczekiwaniu można po pewnym czasie rozrysować całą siatkę i ją za jednym zamachem zlikwidować. Próby tworzenia, na przykład na Nowogródczyźnie, na przykład na Lwowszczyźnie, tak, struktur podziemnym, kończyły się z reguły co chwilę aresztowaniem kierownictwa, aresztowaniem przywódców, aresztowaniem części działaczy do wszystkich nie dotarli. Chwilę potem znowu odbudowywała się ta siatka. Czekano cierpliwie, aż się skumuluje, scentruje i znowu NKWD uderzało od samego kierownictwa w dół. To był ich sposób działania.
Czy to było spowodowane tylko i wyłącznie wyższą sprawnością NKWD i struktur sowieckich? Czy też tym, że po pierwsze Polacy byli jednak na kresach mniejszością, że łatwiej było w związku z tym ich kontrolować, bo mieli oni wokół sobie inne żywioły narodowe, które nie zawsze miały wspólny z Polakami interes, szczególnie w tym okresie pierwszym, kiedy to właśnie te grupy mogły liczyć na tym, że okupacja sowiecka zmieni pozytywnie ich status. No i wreszcie, że pewna rola polityczna Sowietów pozwalała im na wzbudzanie nie tylko strachu, ale też różnego rodzaju nadziei także w żywiole polskim.
Wszystkie trzy elementy razem. Ja porównam, że pod aneksją niemiecką, bo nie generalnie guberni, ale tam, gdzie są ziemie anektowane przez Niemców, gdzie są Polacy wysiedlani i gdzie żywioł niemiecki jak gdyby dominuje, podobne problemy ma tworzenie sieci konspiracyjnej SZP-ZWZ. Podobne jak w części sowieckiej. One są adekwatne. Przy czym w części sowieckiej są o wiele bolesne uderzenia, ponieważ NKWD wie, że trzeba wyczekać do momentu, kiedy się stworzy tą sieć, a potem ją zlikwidować. Natomiast Niemcy działają dorywczo, odkryją jakiegoś konspiratora, aresztują, tłuką tak długo, aż wyda następnego. No i to trwa dłużej, tak? To nie jest tak sprawne. Ale rzeczywiście to jest jak gdyby ten element. Również ten element, że Sowieci jednak proponują pewnego rodzaju układ. Zostawimy was w spokoju, damy wam lepszą pracę, damy wam szansę na przeżycie, nie musicie konspirować. To jak gdyby rzeczywiście funkcjonuje, ale tylko w niektórych środowiskach. No przypominam, że no, na Białostoczyźnie, na Podlasiu, na tych fragmentach wcielonych do Związku Sowieckiego partyzantka trwa do czerwca 40. roku. Do czerwca 40 roku stu kilkudziesięcioosobowy oddział partyzancki, partyzantki powrześniowej, tych żołnierzy, którzy wspólnie wcześniej z majorem Henrykiem Dobrzańskim Hubałem walczyli, mają CKM-y, walczą, atakują jednostki Armii Czerwonej. Ostatni tacy partyzanci jeszcze w czerwcu 41 roku są widziani w okolicach.
Gdy patrzymy na te kresy, no to trzeba też pamiętać o pewnym wyjątku, czyli o Wileńszczyźnie, która w roku 1939, mimo tego, że zajęta przez Sowietów, staje się elementem no, tej półzależnej Litwy, czyli tak. Tego kraju, który co prawda chwilę temu był jeszcze zupełnie niepodległy, ale w tym momencie, kiedy przyjmuje pewien sowiecki dyktat, równocześnie dostaje prezent w postaci Wilna jako wymarzonej stolicy.
Jak to mawiają Litwini, Wilno musu, Lietwo rusu, czyli Wilno nasze, Litwa rosyjska. Rzeczywiście w ramach tego układu w październiku 1939 roku Wilno i Wileńszczyzna, upragnione ziemie, wróciły według Litwinów do macierzy, do ziemi litewskiej. Natomiast w zamian za to musieli się zgodzić na stworzenie sieci baz sowieckich, które notabene stały się podstawą do późniejszej aneksji. Dezercja jednego z oficerów z tych Bask, notabene brygady czołgowej, niedaleko Kowna, niechęć oddania i wydania ich potem przez Litwinów Związkowi Sowieckiemu doprowadziła, stała się pretekstem do tego, żeby zająć Litwę w czerwcu 1940 roku. Także rzeczywiście ten element jak gdyby funkcjonował. Ale paradoksalnie Litwa dzięki temu, Wilno dzięki temu stworzyło najsilniejszą konspirację. Kiedy weszli Sowieci, masowo powstały organizacje konspiracyjne. Nie zdążono ich rozbić, ponieważ weszli Litwini, którzy byli raczej dość, nie to, że nieudolni, ale słabi, jeżeli chodzi o działalność policji politycznej i przede wszystkim bardzo przestrzegali międzynarodowego prawa i mimo wszystko, jak na tamte czasy, i ta konspiracja mogła się rozwinąć. Kiedy przyszli znowu Sowieci, to nim ostatecznie rozbili Okręg Wileński, a udało mi się rzeczywiście, to rozpoczęła się wojna sowiecko-niemiecka. Nie zdążyli rozbić całego, tylko pewien fragment. W związku z tym wszedł prawie, że bez większych strat w okupację niemiecką, gdzie już funkcjonowała jakaś silna, potężna baza i tak naprawdę ten okręg jako Okręg Wileński funkcjonował do 1948 roku, również tutaj na terytorium Trójmiasta.
Czyli inna zupełnie dynamika tego, zupełnie co inna, się tam tak. działo.
To jest taki jak gdyby osobna plama na bazie, na mapie Polskiego Państwa Podziemnego.
Gdy mówimy o wydarzeniach, które dzieją się na ziemiach wschodnich, no to mamy też do czynienia z takim cywilizacyjnym szokiem. Obie strony.
O tak, zdecydowanie.
Polacy zadziwieni tymi żołnierzami sowieckimi, którzy, co ciekawe, wyglądają zupełnie inaczej niż w roku 1944-1945. Tutaj widać lend-lease i to wszystko, co armia tak. sowiecka otrzymała od Amerykanów. W roku 1939 to jednak jest karabin na sznurku, żołnierz często nie do końca regulaminowo ubrany, a przede
wszystkim... ponieważ no pastuje buty pastą, która śmierdzi na odległość, tak? Jeździ na niskich konikach, ma karabin na sznurku, ma z byle jakiego materiału wytworzony mundur, tylko że trzeba zwrócić uwagę na jedno. No, karabin na sznurku, ale karabin dobrej jakości. Mundur może byle jaki, ale dostosowany do warunków na tyle, że spokojnie przeżył na linii frontu, tak? Busty może i śmierdziały, ale tak naprawdę te buty się tak szybko nie rozpadały i były dużo tańsze produkcji niż buty niemieckie. Więc są to takie elementy, które rzucają się w oczy, ale mają swoje uzasadnienie.
Czyli myśmy mogli popatrzeć na Sowietów trochę z zadziwieniem i przerażeniem, tak, ale tak naprawdę nie oznaczało to, że powinniśmy lekceważyć ich siłę militarną, bo ona także w 1939 roku była zupełnie inna niż można się było po tej zewnętrznym kształcie armii spodziewać.
Tak, myśmy naprawdę wierzyli w to, że z Rosjanami można wygrać. Kiedy w Wilnie walczono o miasto jeszcze przez całą noc 18 na 19 września, to potem pojawiły się informacje, że rosyjskie czołgi są do niczego, bo spadają im gąsienice. Mało kto sobie zdaje sprawę, że były to czołgi, które zdejmowały gąsienice, żeby jechać potem na kołach, tak? No i niemniej tak się pocieszano, że to byle co.
No to w takim razie mamy też szok kulturowy w drugą stronę. Już kiedy walki ustaną, mamy do czynienia z wyraźnym zadziwieniem dobrobytem tych ziem wchłoniętych przez Związek Sowiecki.
Sergiusz Piasecki, zapiski oficera Armii Czerwonej. To, co on tam opisuje, oczywiście wzbudza fale śmiechu wszystkich osób, które czytają, tylko muszę powiedzieć, że to jest wszystko autentyk. To jest, rzeczywiście tak było. Rzeczywiście żołnierze, a właściwie kobiety służące w Armii Czerwonej nosiły koszule nocne jako suknie. Rzeczywiście pito z nocników, uważając, że to są po prostu duże kubki, z których można pić. Rzeczywiście banany czy pomarańcze były dla wielu żołnierzy Armii Czerwonej nieznane. No i przede wszystkim te wysokie domy, wszędzie światło, jeżdżące autobusy, tramwaje w niektórych miastach, tak jakby we Lwowie, wzbudzały po prostu przerażenie tych żołnierzy, którzy do tej pory cywilizacji nie widzieli.
Tutaj mamy też do czynienia z zupełnie innym Związkiem Sowieckim niż ten, o którym mamy jakąś wiedzę. Dlatego, że my czerpiemy tę wiedzę głównie z czasów lat 50., 60. i 70., kiedy znajdowaliśmy się my Polacy w obozie państw socjalistycznych i mogliśmy poznawać Związek Radziecki. Związek Sowiecki lat 30. to jednak jest zupełnie coś innego. No przypomnę choćby o takiej ciekawostce, że nie funkcjonowała tam wtedy niedziela.
No tak, tak, tak.
Dzień
tak,
wolny był, powiedział, wybierany co pewien czas i on się zmieniał.
Co dziesiąty dzień.
No właśnie. To najlepiej pokazuje, że to był trochę inny świat. Znaczy stopień zrewolucjonizowania i przekształcenia tego społeczeństwa w sowieckie był chyba znacznie wyższy niż kiedykolwiek indziej.
To też oczywiście partiami, bo były takie rejony, w szczególności na wsiach czy w miejscach, powiedziałbym, mniej zindoktrynowanych, gdzie nawet ludzie po cichu uczestniczyli w mszach świętych, jeżeli była taka możliwość, a przynajmniej wspólnie się modlili. I kiedy na przykład do Wilna przybyły oddziały Armii Czerwonej, to niektórzy żołnierze po cichu wchodzili do kościołów i się modlili. I było zadziwienie, że w czasie mszy mamy kilkunastu uzbrojonych czerwonoarmistów, którzy klęczą i się modlą. Oczywiście potem starali się wychodzić po cichutku.
Gdy mówimy o tym szoku cywilizacyjnym, to on też oznacza no nowe rządy. To będzie miało potem znaczenie, kiedy spojrzymy na ewakuację Sowietów w 1941 roku. Oni bardzo dobrze wskakują w te często wygrzane papcie po polskich urzędnikach, do biur, do ich mieszkań, do tego wszystkiego. Istnieje taki rodzaj, bym powiedział, skorzystania z okazji.
Tak, nie tylko papcie, ale i mieszkania, ale i meble, ale i wszystko. Proszę pamiętać, że skoro deportowano urzędników, to zostały mieszkania i te mieszkania przyznano właśnie nowo przybyłym urzędnikom. Także dla bardzo wielu obywateli Związku Sowieckiego był to raj wyjechać na ziemię zachodnie.
Bo potem przypomnę, że kiedy patrzymy na ucieczkę Armii Sowieckiej w 1941 roku w czerwcu i lipcu, to zapamiętanym obrazkiem jest często porzucony czołg, ale jadąca ciężarówka, na której wiozą meble i rzeczy jakiegoś dygnitarza.
I w dalszym ciągu istotnym elementem są zegary. Jak dziś widzę niedaleko Kowna rozbity transport uchodźców i na każdym wozie jest jeden stojący albo wiszący zegar. Rzecz najważniejsza w Związku Sowieckim.
Czyli zegary.
Symptom bogactwa, tak? To jest zegar.
No i te zegarki na ręku czerwonoarmisty.
Tak jest. Dwa zegarki, trzy zegarki, to znaczy o bogactwie.
No to w takim razie jeszcze raz popatrzmy na ten, na tą dynamikę spotkania cywilizacyjnego. To Sowieci mieli poczucie, że zajęli znacznie bogatsze tereny niż je znali. I co z tym chcieli zrobić? Znaczy, jak próbowali wykorzystać to? Przypomnijmy, że Sowieci wchodzą też w obszar, gdzie chcą przeprowadzić, no co by nie powiedzieć, ale sowiecką reformę rolną, gospodarczą, funkcjonalną.
Cały przemysł, całe rolnictwo, wszystko zostało znacjonalizowane i oddane pod nowo władanie. Dość często trudno powiedzieć o efektach, bo niecałe półtora roku funkcjonowania władzy sowieckiej trudno powiedzieć, że można powiedzieć o jakichś efektach gospodarczych, ale na pewno nie ma wzrostu przemysłu, wprost przeciwnie, zaczyna brakować towarów. Fabryka, która do tej pory, w cudzysłowie, wyrabia zapałki, wyrabia ich 10 razy mniej, ponieważ nowy dyrektor no, nie jest w stanie zapanować nad całością produkcji. Natomiast tam, gdzie nie są w stanie przejąć jak gdyby władzy, no chociażby oddanym Litwinom Wilnie, to ewakuuje się już wtedy w 1939 roku całe fabryki. W Wilnie była znana na całą Polskę fabryka radioodbiorników Elektryk. W ciągu 2 tygodni zdemontowano wszystko łącznie z oknami i wywieziono do Związku Sowieckiego. Nigdy go nie odbudowano, to gdzieś tam zaległo, leży gdzieś do tej pory na jakiejś hałdzie. Natomiast to już jest znane z 1939 roku. Tam, gdzie wchodzimy, wszystko jest nasze. Jak musimy się wycofać, zabieramy wszystko. No, znamy to 1945-1946 roku tutaj z terytorium Polski.
Gdy mówimy o wsi, to co się tam dzieje?
No wieś to przede wszystkim kolektywizacja, rozkułaczanie, tak? Czyli wielkie majątki zostają zarekwirowane, bogatsi chłopi zostają okrojeni, bądź po prostu zostają wywiezieni, ich pola zostają puste. W związku z tym dzieli się to na małe parcele, które, uwaga, łączy się w duże kołchozy. Rozpoczyna się proces kolektywizacji, czyli łączenia tych małych parcel w duże gospodarstwa rolne, a mniejsi gospodarze są zmuszani do tego, a w końcu nawet dobrowolnie, w cudzysłowie, wchodzą do tego kołchozu, oddając swoje pola, stając się robotnikami rolnymi. Dzięki temu mamy też zwiększoną ilość klasy robotniczej.
Czy to ma pewną jakąś dynamikę, czy to się dzieje już od razu od
Od jesieni 1939 roku rozpoczyna się praktycznie natychmiast, natomiast w różnych rejonach anektowanych ziem ma to różną dynamikę, rzeczywiście. Natomiast myślę, że gdzieś na początku 1941 roku mamy już sytuację całkowicie zunifikowaną, gdzie niegdzie może jeszcze pozostały niewielkie prywatne pola, ale to są rejony raczej odcięte z punktu widzenia geograficznego w środku Bagien Poleskich czy w środku Puszczy Nalibockiej. Są takie wsie, gdzie ani Sowiet, ani Niemiec podobnie w czasie wojny nigdy nie zajechał.
No właśnie, no ale to w takim razie, jeśli mielibyśmy powiedzieć, czy ta reforma rolna, ona odbywa się z udziałem jakiegoś czynnika społecznego? Czy to jest tak, że no są jacyś beneficjenci tego?
Tak, powiem żartobliwie. Czynnik społeczny przyjeżdża na ciężarówce, a ma we dwie ciężarówki i organizuje kołchoz. Po zorganizowaniu kołchozu robi się imprezę i czynnik społeczny razem z karabinami odjeżdża z powrotem oraz ewentualnymi osobami opornymi.
Czyli mówiąc najkrócej, nie ma beneficjenta. Czyli w odróżnieniu na przykład od tego, co Sowieci proponowali w różnych innych momentach historycznych, tym razem zarówno biedny chłop, jak i bogaty tak naprawdę od razu traci.
Dokładnie, od razu traci. Tutaj jest od razu już to wejście w pełną kolektywizację.
I traci zarówno białoruski chłop, jak i na przykład polski szlachcic.
Dokładnie, na tej samej zasadzie. Na tej samej zasadzie traktowani są wszyscy bez względu na narodowość.
Czyli mówiąc najkrócej, jak potem mówimy o tych represjach, to one wynikają także z tego, że Sowieci jednak na przykład na tej niwie, na przykład niwie reformy rolnej, od samego początku nie dbają specjalnie o popularność tych czynników narodowych, które spotykają na tych zajętych terenach.
Nie, jeszcze raz powtarzam, oni myślą o sobie jako internacjonalistyczni. Dla nich Białorusini czy Ukraińcy to jest zupełnie kto inny, co też coś powoduje, że kiedy wchodzą Niemcy, rodzą się nadzieje na odebranie mojej własności z tego kołchozu i jest wielkie rozczarowanie wśród Białorusinów i Ukraińców, kiedy się okazuje, że Niemcy pozostawiają te majątki w administracji państwowej dalej.
To prawda, to jest jeden z ważnych czynników jakby polityki niemieckiej, która nie potrafiła zrozumieć właśnie
tego.
No ale to jakby szczęśliwie pewnie też dla historii, że Niemcom nie udało się pozyskać tej ludności politycznie, bo okazało się, że dzięki temu także te wojny mogli przegrać, choć pytanie, kto ją potem wygrał. No ale to jakby zupełnie inna historia. Rozmawialiśmy o tym 17 września, to w takim razie porozmawiajmy o tym 22 czerwca 1941 roku. Jeśli mielibyśmy przedstawić obraz tych ziem wschodnich tego 21 czy 22 w nocy czerwca, to jest jaki obraz? Sowietyzowana ziemia? Właściwie żadnej nadziei na jakąkolwiek zmianę?
Myślę, że jest pan blisko, może nie do końca jeszcze sowietyzowana, ale blisko temu, przede wszystkim przerażenie. To jest kolejna faza wywózek. Kolejne transporty po nocy idą. Miasta, wsie się wyludniają. Ludzie idą, to jest czerwiec na szczęście, do lasu, w pole, chować się. Bo przyjdą, nikogo nie zastaną, może nie wrócą po raz drugi. To jest ten moment. I kiedy rano zaczynają spadać bomby, to proszę sobie wyobrazić, że wśród ludności polskiej, białoruskiej, ukraińskiej, żydowskiej pojawiają się fale nadziei. Te niemieckie wojska może nie są witane koniecznie bramami triumfalnymi, ale i takie się zdarzały, ale na pewno witane są brawami, oklaskami, kwiatami, przychodzą wyzwoliciele. Polacy, Litwini, Ukraińcy, Białorusini pod okupacją sowiecką, pod aneksją sowiecką, nie wiedzieli, co się dzieje w Generalnym Gubernatorstwie, nie wiedzieli, co się dzieje w III Rzeszy. Wprost przeciwnie, to był wspaniały, rozkwitający kraj, gdzie było cudownie. W związku z tym ten cudowny kraj nadciąga, by zwolić nas z tej strasznej niewoli sowieckiej. My w Wilnie, we Lwowie, w wielu miastach naprawdę witano Niemców kwiatami i życzliwością.
To zupełnie już inna historia i myślę, że też warta do opowiedzenia, ale dziś rozmawialiśmy o terenach okupowanej Polski pomiędzy rokiem 1939 a 1941. Przypominam, że moim gościem był profesor Piotr Niwiński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.